Związek Sowiecki przed II wojną światową zniszczył doszczętnie Kościół katolicki i starał się również wyplenić katolicyzm, podobnie zresztą jak i każdą inną religię z cerkwią prawosławną, też się nie patyczkowali Sowieci. Taka ogólnosowiecka akcja likwidacji Kościoła została podjęta szczególnie w latach 32-37, ale i w następnych latach. To była taka pięciolatka, która właśnie zadanie, jakie miało być wypełnione, to wyplenienie totalne katolicyzmu. No i rzeczywiście wyaresztowano, o ile pamiętam, około 120 kapłanów. W tym czasie zlikwidowano praktycznie już ostatnie kościoły katolickie w Związku Sowieckim i to było takie dopełnienie tej polityki antykatolickiej, która rozpoczęła się pod koniec roku 22, kiedy zaaresztowano arcybiskupa Cieplaka, zaaresztowano księdza Konstantego Butkiewicza, no i skazano ich, podobnie jak wielu innych kapłanów, ich skazano na karę śmierci. Ksiądz Konstanty został zamordowany, arcybiskup Cieplak został ułaskawiony i został wypuszczony ze Związku Sowieckiego w 25 roku na bardzo wyraźną interwencję Stolicy Apostolskiej. W tych działaniach, o których pan mówił, dotyczących Wołynia 39, jak pan to nazwał, działania dezintegracyjne, to mi przypomniało, że w latach 20. wśród Polaków w tych dwóch gminach, Marchlewsk i Dzierżyńsk, które powstały w Związku Sowieckim, tam też natychmiast zaczął docierać bezbożnik, takie pismo sowieckie, które miało za zadanie właśnie doprowadzić do zburzenia tej świadomości katolickiej. No i podobne działania dezintegracyjne tam rozpoczęto właśnie za pomocą tegoż bezbożnika, a ponieważ okazało się, że jednak te gminy nie chcą przyjąć sowieckiej ideologii, po paru latach zostały one zlikwidowane i rozpoczął się pod koniec lat 20., na przełomie lat 20. i 30. morderczy wymarsz tych ludzi na wschód i tak się skończył eksperyment z budowaniem gminy bezbożnej składającej się z Polaków zamieszkałych w Związku Sowieckim.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Józef z Radomia. Ja chciałem tutaj się odnieść do tego pogromu kieleckiego, bo kiedyś się zetknąłem z taką opinią, że po prostu już nieraz było mówione, że osoby narodowości żydowskiej były dosyć mocno osadzone, powiedzmy, w aparacie SB i NKWD. I czy to po prostu te osoby nie mogły jak gdyby patrzeć na coraz bardziej zgodne współżycie Żydów tutaj osiadłych w Polsce z Polakami i tutaj chciały jakby wprowadzić jakiś konflikt, żeby zmusić żeby tutaj na linii Polacy Żydzi zaczęło coś iskrzyć i żeby, powiedzmy, wykształceni Żydzi wyemigrowali z powrotem do Izraela. Coś takiego kiedyś się rozmawiałem z pewnym człowiekiem i coś takiego słyszałem. Czy pan profesor mógłby się do tego jakoś ustosunkować?
No, być może coś w tym jest na rzeczy, co pan mówi. Natomiast mnie się wydaje, że tu kontekst polityczny jest troszkę inny. To znaczy bez wątpienia 30 czerwca miało miejsce referendum, zostało ono sfałszowane i jeżeli gdzieś szukać celów tej prowokacji, o ile to rzeczywiście była tylko i wyłącznie prowokacja, to widzę ją raczej w tym, że komuniści chcieli poprzez wywołanie tego pogromu dać sygnał zachodniej opinii publicznej, że oto są jedynymi zdolnymi i zasługującymi na to, żeby rządzić tym niesfornym narodem polskim, który składa się z andersowców, czyli antysemitów, z kościoła katolickiego, czyli antysemitów, z podziemia niepodległościowego, czyli antysemitów. I bo taki był nurt dominujący w propagandzie komunistycznej natychmiast po 4 lipca 1946 roku, czyli krótko rzecz mówiąc, wpisywał się ten pogrom w próbę zafałszowania referendum i zdobycia niejako zaufania polityków Zachodu, tak by nie kwestionowali oni wyników tegoż rzekomego głosowania ludowego. Natomiast oczywiście można powiedzieć sobie również, że środowiska żydowskie, przede wszystkim Żydów amerykańskich, no, były zainteresowane w tym, żeby do Palestyny docierali Żydzi, żeby ten Judaim Haum, który został zapoczątkowany deklaracją Belfura w 1917 roku, żeby się podwoił i potroił i bez wątpienia zresztą, nie ma co do tego cienia wątpliwości, że w warunkach powojennych, olbrzymiej tragedii, która spotkała Żydów, się ta państwowość izraelska Żydom ze wszechmiar należała. Inna sprawa, czy rzeczywiście należało wykorzystywać tego typu tragedie, jak pogrom w Kielcach, do tego, żeby ewentualnie wspierać migrację Żydów z Polski i w ich później osadzanie na terenie dzisiejszego Izraela. Tutaj ten splot prowokacji i politycznych zysków, interesów politycznych związanych z całokształtem relacji na styku Polska, Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone i mniejszość żydowska, no jest bardzo, bardzo rozbudowana.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. Myślę, że będę wyrazicielką wielu słuchaczy. I zwracam się z prośbą do Instytutu Pamięci Narodowej o jednak rozważenie, czy nie mógłby się włączyć w poprawę wizerunku Polski w świecie, czego, co uznał za priorytet obecny premier rządu Jarosław Kaczyński. Mianowicie, czy to jest dla mnie odpowiedź, że książka zostanie przetłumaczona i głoszona w Polsce, czyli ludziom przekonanym, czy na przykład Instytut nie mógłby na przykład we współpracy z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem choćby jakiś broszur wydawać, tylko sygnowanych, nie nazwiskiem jakiegoś jednego szacownego historyka, ale właśnie, żeby to było jakoś wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej i przynajmniej, żeby te broszury pod hasłem Nieprawdy Jana Tomasza Grossa jako właśnie Instytut Pamięci Narodowej przynajmniej, żeby wśród Polonii propagować, żeby po prostu Polacy zyskiwali konkretne argumenty z powołaniem na szacowną instytucję, a nie na jakiegoś, prawda, może nie wszystkim znanego autora. To jest ogromnie, ogromnie poważna sprawa decydująca w przyszłości Polski, bo przecież no w końcu do czego to dochodzi, co no nie ma, że właśnie winę za wybuch II wojny światowej, odpowiedzialność, przecież to wtedy już Radio Maria od wielu lat na to zwracało uwagę, teraz już inne środki przekazu. I tutaj wydaje się, że to historycznym zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej, który ma bardzo wiele zadań, ale to być może nie byłoby takie kłopotliwe, żeby choćby właśnie te takie bardzo, no to profesor Jerzy Robert Nowak ma ten właśnie sposób jednocześnie historyczny, udokumentowany, a jednocześnie taki atrakcyjny, trafiający, prawda, do nawet nie mającego wiedzy historycznej czytelnika, żeby jego talent wykorzystać w tym celu i te broszury reprezentujące prawdę o historii Polski, Polski rozpropagować. Także no bardzo, bardzo bym po prostu, wydaje mi się, że bardzo wielu ludzi no, przerażonych tym, co się dzieje właśnie z wizerunkiem Polski w świecie, reprezentuje opinię właśnie, myślę, że bardzo, bardzo wielu słuchaczy, którzy może nie mają na tyle nowoczesnego telefonu, żeby się łatwo dodzwonić. Także bardzo, bardzo to po prostu gorąco uwadzę pana profesora tę sprawę i żeby przekazać kolegom z Instytutu, żeby tak pod rozwagę serdecznie polecam. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo za ten głos. No, oczywiście ma Pani rację, że zadań mam rzeczywiście bardzo dużo, ale też ma Pani rację, że ta troska o pozytywny wizerunek Polski w świecie powinna towarzyszyć pracom Biura Edukacji Publicznej IPN-u. No proszę dać nam trochę czasu i szansy na to, że coś w tej sprawie drgnie. Zresztą to nie jest zadanie tylko i wyłącznie Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj jesteśmy w jakimś bardzo ciekawym dialogu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo to są te resorty, które chętnie wspomagamy i będziemy wspomagać od strony merytorycznej po to, żeby właśnie dotrzeć z tą informacją o rzeczywistej historii Polski do społeczeństw zachodnich czy amerykańskich. Mogę Pani powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, poza tym, że właśnie tłumaczymy różnego typu książki na język angielski, w tym właśnie wokół pogromu kieleckiego, to również włączyliśmy się dzięki Instytutowi Książki, z którym bardzo mocno współpracujemy. Instytut Książki jest skierowany przez panią dr Magdalenę Ślusarską. Włączyliśmy się do organizacji przez Instytut Książki Targów Międzynarodowych we Frankfurcie i nasze tytuły po raz pierwszy w historii Instytutu Pamięci Narodowej znajdą się na tej arenie międzynarodowej i liczymy na to, że zainteresujemy swoimi pozycjami znane wydawnictwa, marki zachodnie i amerykańskie, bo bez dystrybucji z tamtej strony, reklamy, marketingu, tego wszystkiego, co jest związane z docieraniem danej pozycji książkowej do opinii publicznej, no sami nie damy radę. Tutaj wzorcowym przykładem jest powstanie warszawskie Normana Davisa, które zalegało na półkach nowojorskich właśnie dlatego, że zostało wydane przez amerykańską oficynę wydawniczą, więc próbujemy i będziemy próbowali tą drogą dotrzeć z głosem polskim. Ale pani poruszyła jeszcze drugi temat, bardzo istotny, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o jakby sposób docierania do opinii publicznej zachodniej. I tutaj jesteśmy jak najbardziej wsłuchani w różnego typu pomysły, sugestie, jak to robić dobrze. Ale pani powiedziała również i o tym, żeby właśnie dbać o wizerunek Polski w świecie. Co to znaczy? Otóż moim zdaniem to znaczy przede wszystkim na dzień dzisiejszy to, że powinna wygrywać zdecydowanie nasza polska narracja w tym dialogu ze światem. To znaczy, krótko rzecz mówiąc, istnieje bardzo silne lobby w Unii Europejskiej, intelektualistów europejskich, którzy są przeświadczeni, że należy trudne tematy niwelować, historyczne trudne tematy, poprzez budowanie kompromisu historycznego, poprzez szukanie tegoż kompromisu i wersji kompromisowej właśnie prezentowania wspólnego głosu na terenie Unii Europejskiej. Otóż ja uważam, że nie, że odwrotnie. Czas przyszedł wreszcie na to, żeby strona polska potrafiła wyartykułować swoją narrację historyczną dotyczącą na przykład ludobójstwa, jakiego dopuszczano się na Polakach w okresie II wojny światowej ze strony okupanta niemieckiego i okupanta sowieckiego, żeby ta narracja stała się dobrem europejskim, ale właśnie w takiej wersji suwerennej, w jakiej mogą tylko i wyłącznie Polacy ten głos wyartykułować i żeby dopiero po rozpoznaniu tych różnych narracji, które są oczywiście nie tożsame ze sobą, niemiecką, francuską, brytyjską i polską narracją historyczną, żeby dopiero po tym głosie suwerennym doszło do szukania może niekoniecznie kompromisu, ale tych pól wspólnych i rozbieżnych, bo sam fakt, że mamy różnorodną tożsamość historyczną, nie jest naganny, tylko należy tę tożsamość wzajemnie rozpoznać sobie. Więc ja rozumiem to dbanie o wizerunek Polski w świecie bardzo prosto, to znaczy w ten sposób, że strona polska za pomocą na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych i właśnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaczyna bardzo mocno dbać o to, żeby to, co było naszym przeżyciem autentycznie polskim, stało się dobrem zaprezentowanym Europie Zachodniej. I na końcu tej sekwencji kilka przykładów bardzo konkretnych. W tej chwili skończyliśmy wystawę AB Katyń. To jest wystawa, która będzie, mam nadzieję, międzynarodową wystawą już wkrótce. Na razie będzie w Polsce we wrześniu najprawdopodobniej pokazywana, bo już jest gotowa, scenariusz gotowy i wszystko jest prawie że zapięte na ostatni guzik. A więc wystawa o zbrodniach w latach 39-41 popełnianych na inteligencji polskiej ze strony okupanta niemieckiego i sowieckiego. I to jest doświadczenie, które powinno być znane Europie, a do dzisiejszego dnia nie jest. Druga rzecz bardzo ważna, projekt badawczy, który otwieramy 1 września pod patronatem dwóch ludzi, ministra Ujazdowskiego i prezesa IPN-u Janusza Kurtyki, straty osobowe i represje pod okupacją niemiecką. Po raz pierwszy po 50 latach próbujemy policzyć wszystkich Polaków z imienia i nazwiska, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i zaprezentować światu tak, żeby nie kontestowano już dłużej tych liczb 6 milionów czy innych, które krążą po podręcznikach, a w które strona niemiecka nie chce wierzyć i zaczyna bardzo wyraźnie zmieniać tę narrację dotyczącą II wojny światowej. I ostatni przykład właśnie dotyczący stosunków polsko-niemieckich. Bez wątpienia widać to wyraźnie ze strony niemieckiej, że Niemcy próbują wykreować nowy wizerunek II wojny światowej. Druga wojna światowa, oni przyznają oczywiście, rozpętana przez nich, przez Niemców, miała dwa tragiczne finały, Holokaust i wypędzenia. I otóż jeżeli taki obraz II wojny światowej utrzyma się w Europie, to narracja polska oczywiście przegra. My musimy w to wejść niejako ze swoim, z jednej strony wypędzeniem, polskim doświadczeniem wypędzeniem, które to wypędzenie zaczyna się w 1939 roku, a kończy się w 1989 roku, albo i dzisiaj pytaniem, dlaczego tak się stało, że Polacy są na wszystkich kontynentach świata. I drugim faktem, czy nie pytaniem, tylko stwierdzeniem jednoznacznym, że wypędzenia nie są najboleśniejszym polskim doświadczeniem II wojny światowej, tylko właśnie ludobójstwo. I nie ma takiej możliwości, żebyśmy zatrzymali się w analizie II wojny światowej z Niemcami na poziomie kontrakcji, tu wypędzenia i tam wypędzenia. Nie. Polacy byli mordowani przede wszystkim przez Niemców i to jest główny wizerunek relacji polsko-niemieckich w czasie II wojny światowej. I znowu w to trzeba właśnie wejść, to znaczy nie dać się zmanipulować stronie niemieckiej, tylko zaprezentować swoją wizję II wojny światowej. Ja tak rozumiem przynajmniej budowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie.
Halo. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, wyraz z Londynu.
Szczęść Boże.
Witam ojca i pana profesora. Tak krótko w nawiązaniu do tego, co pan profesor mówił. Kiedyś, jak byłem w szkole, zastanawiałem się, mnie szczególnie nie pociągała historia, nie wiem dlaczego, ale zastanawiałem się nad jednym. Jak to możliwe, żeby po wojnie zginęło tyle Polaków? Że to Polak mordował Polaka. I tak sobie myślałem, o Boże, przecież to niemożliwe. No przecież czy ktoś by zabił Polaka? Czy Polak by mordował Polaka tylko dlatego, żeby mieć dwie kromki więcej, albo jeden pokój, albo łazienkę w mieszkaniu? No niestety, cieniem się kładzie na tym wszystkim cała historia Polski, która nierozerwalnie jest związana z obywatelami państwa Izrael. I jakby nie powiedzieć, ta historia się wokół tego toczy. Dziwnie mi się wydaje, że historia Polski, wyprostowanie tego wszystkiego, tego co pan profesor wie tyle, a pewnie jeszcze więcej nie może powiedzieć, bo to są po prostu rzeczy, które państwo badacie, bez równoległego ocenienia roli określonych ruchów żydowskich, bo broń Boże nie wszystkich, na los państwa polskiego przez ostatnie 800 lat, to będzie historia niepełna. Z jednej strony. Z drugiej strony pewne fakty, które na przykład ten pan podał z Wołynia wcześniej, no żywo przypominają szabas. No i obchodzenie szóstego dnia, albo już bądź jakiego innego. No nie jest to Polska, nie jest to polska katolicka tradycja. Nie sądzę, żeby to również była starocerkiewno-rosyjska. Z jednej strony. Z drugiej strony wymknęło się panu słowo, które mnie bardzo zaniepokoiło. Otóż powiedział pan, że należało się Żydom ich własne państwo. No ale chyba nie w tym kształcie, w którym ono w tej chwili się znajduje, bo to jest przynajmniej niezgodne z biblijnymi wszelkimi przekazami, a jest to tylko i wyłącznie brane na użytek rabiniczny i talmudyczny interpretacji czegokolwiek, co by się nazywało na pewno Pismem Świętym. Z jednej strony, z drugiej strony wiele jest takich ruchów żydowskich, które chociażby pod nazwą Neturei Karta, która oficjalnie protestuje przeciwko temu, że nie wolno Żydom było stworzyć czegoś takiego jak państwo. Hitler chciał stworzyć Judeopolonię, to miało być lubelskie, to miał być Madagaskar przed wojną. No nie wiadomo, co to miało być, ale właśnie od czasów Balfura, od czasu haniebnej wojny o Suez Ben-Guriona, no sprawy poszły w takim kierunku, że odkręcić to teraz wszystko będzie trudno. Na pewno mamy w tym, na pewno my tego nie będziemy robić, ale ktokolwiek na świecie takie coś podniesie, już na pewno zostanie okrzyknięty antysemitą, ale tutaj również, no pan profesor powiedział coś takiego, co mam nadzieję, że nie dotyczyło Izraela. Szczęść Boże, to tyle. Jakby pan profesor chciał się do tego ustosunkować. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy moja odpowiedź pana zadowoli. Mnie się wydaje, że bez wątpienia tragedia Żydów w czasie II wojny światowej owocowała po wojnie tym, że opinia publiczna zachodnia bardzo mocno podkreślała, iż jest to sprawiedliwość dziejowa, że państwo Izrael prędzej czy później powinno powstać. Radzę poczytać również prasę polskiej emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej, na przykład pisma Narodowej Demokracji, czy też Stronnictwa Narodowego, które na przykład placówka wychodząca we Francji piórem jej redaktora naczelnego Matyja Siaka i wielu innych publicystów polskich pisało, że właśnie tak powinno być. Tak jak Polska ma prawo do niepodległości, tak również i Izrael ma to prawo, ponieważ Żydzi podczas II wojny światowej, podobnie jak i Polacy, byli autentycznie mordowani przez Niemców i to w sposób nieporównywalny do innych narodów i do innych okresów historycznych. A więc ta atmosfera po wojnie była dla Żydów ocalałych bardzo sprzyjająca, jeśli chodzi o opinię publiczną. Natomiast bez wątpienia ma pan rację, że tak się tragicznie nie złożyło, bo to trzeba by szerszych tutaj wykładów z mojej strony, że bez wątpienia aparat bezpieczeństwa, ale również polski, ten komunistyczny, ale również i prokuratura, cały wymiar tak zwany sprawiedliwości powojennej był obsadzony w znacznej części przez Żydów, bądź Rosjan pochodzenia żydowskiego, bądź Polaków pochodzenia żydowskiego. Te wszystkie trzy określenia są tutaj, jak sądzę, zasadne i ten fakt niewątpliwie spowodował zupełnie zasłużoną ze strony Polaków negatywną ocenę kierowaną pod adresem w ogóle Żydów jako narodu. Tak się składa, że i Polacy, i Rosjanie, i Niemcy są, i tak samo Żydzi są i byli i będą oceniani en bloc jako narody na podstawie doświadczeń jednostkowych. Suma doświadczeń jednostkowych rodzi nam wizerunek całego narodu i żołnierze Polski niepodległej po II wojnie światowej, którzy dostawali się w ręce ubowców, którzy ich bili, którzy kazali siadać im na odwróconych stołkach, którzy wlewali im ropę do ucha i tak dalej, a byli pochodzenia żydowskiego i było to widoczne w sposób jednoznaczny, bo nawet tego ubowcy Żydzi nie ukrywali, że się mszczą na przykład za rzekomy antysemityzm Polaków w czasie II wojny światowej, że ci Żydzi zapracowali sobie na wizerunek Żydów u Polaków po II wojnie światowej. A więc to jest oczywiście szalenie złożony problem. Ja przypomnę, że właśnie to, że Polacy mordowali Polaków po wojnie, w tym również właśnie Polacy pochodzenia żydowskiego mordowali Polaków po wojnie, to są konkretne liczby, do których doszedł w swoich badaniach Instytut Pamięci Narodowej. Myśmy między innymi, to znaczy Jacek Żurek, Krzysztof Madej i ja, opublikowaliśmy taką pracę dotyczącą skazanych na karę śmierci po II wojnie światowej w latach 44-56 i żeśmy ustalili, że tych wyroków skazanych na karę śmierci, tylko i wyłącznie na tą karę, i nie mówię o zabitych w lesie, zabitych w innych warunkach, ale skazanych przez wymiar sprawiedliwości tak zwanej, to było ponad 8 tysięcy osób. Jak prymas Wyszyński kiedyś opowiadał w swoich zapiskach o Bierucie, że jest to odważny mąż, że w ciągu jednego roku potrafi skazać na karę śmierci i nie ułaskawić więcej osób niż podczas całego dwudziestolecia międzywojennego. To są takie proporcje, a to był czas pokoju rzekomego, prawda? To znaczy nie był to czas wojny, tylko właśnie powojnia. Więc oczywiście trzeba sobie postawić też pytanie, że stety czy niestety, ale to nie tylko Polacy pochodzenia żydowskiego mordowali Polaków, tylko że niewątpliwie również sami Polacy dali się wmanewrować w system komunistyczny z tych czy innych powodów i też znaleźli się wśród tych właśnie sędziów, prokuratorów. Ja ostatnio oglądałem film, który właściwie sztukę teatralną, która została dołączona do ostatniego numeru biletynu Instytutu Pamięci Narodowej o rotmistrzu Pileckim i tam tym sędzią, który skazywał na karę śmierci Witolda Pileckiego i jego towarzyszy, był sędzia Jan Hryckowian, były żołnierz Armii Krajowej, który był posłusznym narzędziem w rękach Urzędu Bezpieczeństwa i całego aparatu sprawiedliwości, między innymi dlatego, że tak się potwornie bał, że jak wyjdzie na jaw, że on był żołnierzem Armii Krajowej, to on sam stanie się za chwilę w roli rotmistrza Pileckiego i tym bardziej chciał zasłużyć na zaufanie komunistów i skazywał na tą karę śmierci szybciej niż potrafił myśleć. To była rzecz niewątpliwie tragiczna, ten życiorys Hryckowiana czy Mieczysława Widaja, następny Polak z krwi i kości, który też skazywał na kary śmierci Polaków, żołnierzy Polski niepodległej. A więc znowu przy całym zrozumieniu tego bolesnego kontekstu stosunków polsko-żydowskich po wojnie, gdzie Polacy w sposób zupełnie naturalny musieli reagować na pojęcie Żyd negatywnie, bo im się kojarzył on z ubowcem, z prokuratorem, z sędzią, z kimś, kto wydaje rezolucję, jak Centralny Komitet Żydów Polski, że właśnie Polacy to bandyci, andersowcy, którzy próbują zniszczyć jedynie słuszną państwowość polską, że poza tym wizerunkiem, który został wytworzony przez Żydów po wojnie, no jednak istnieli też mordercy Polacy, którzy mordowali innych Polaków. O tym też nie wolno zapominać.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wielebnego ojca prowadzącego. Witam pana profesora. Telefonuje Bogdan z Poznania. Ja chciałbym wrócić do terenu, do okresu stanu wojennego w Poznaniu. Mało tutaj się słyszy i mówi o tym. Mam wraz z małżonką moją w pamięci cały ten okres. Mamy w pamięci wspaniałych księży wspomagających internowanych, aresztowanych, ich rodziny, żeby mnie ojca porucznika, doktora Czesława Białka, świętej pamięci ojca Stanisława Kowalczyka Honoriusza, na szczęście żyjących księdza Tadeusza Magasa, księdza Polocha, tylko tych wymienię, znanych bardzo szerokiej masie poznaniaków, a było ich w Poznaniu wielu. Trudno jednak przebić się w Poznaniu, w poznańskim IPN-ie, porozumieć się z kierownictwem, co jednak nie powinna tak bardzo dziwić, jeśli jednym z dyrektorów jest pan, któremu w latach 84-85 kierownictwo Ministerstwa Edukacji, pan Kwaśniewski, wręczyło nagrodę za socjalistyczne nauczanie historii, w czasie gdy inni nauczyciele byli relegowani z pracy w szkołach średnich, od średnich do podstawowych, dalej na bruk, za antysocjalistyczne wychowanie młodzieży. Wiele by można mówić o działalności mieszkańców Poznania w podziemiu i o tych, którzy swoimi donosami przyczyniali się do utrwalania władzy ludowej. Jednakże nie czas teraz na to. Pewien jednak jestem, że wgłębienie się w sprawę śmierci, co jest chyba bardzo istotne, ojca Honoriusza, wyjaśniłoby, czy nie przyczynił się do tego alkoholik, mechanik, nazwiska nie będę wymieniał, chociaż jestem przekonany, że nie żyje, który zajmował się samochodami ojców dominikanów, w tym samochodem ojca Honoriusza. Dla takiego mechanika doprowadzenie do niesprawności samochodu to był drobiazg. Czy jest szansa na wyjaśnienie tych innych przypadków, jakie zdarzały się w Poznaniu? Ojciec Białek, można go wspominać jeszcze z okresu, kiedy prymas tysiąclecia jest na Jasnej Górze, a obok zdrowy jeszcze wtedy, nie kaleka, nie po więzieniach. Ojciec Czesław Białek jest i pilnuje. Teraz też chyba jest gdzieś tam w górze u Pana Boga i pilnuje nas wszystkich.
Dziękujemy serdecznie, z Bogiem.
Tak, no bardzo ciekawe rzeczy Pan poruszył. Oczywiście bardzo bym prosił o złożenie takiej relacji historycznej dotyczącej tegoż mechanika, który mógł ewentualnie zawinić, delikatnie mówiąc, w związku ze śmiercią ojca Honoriusza, czyli Stanisława Kowalczyka, dominikanina, wspaniałej postaci Poznania. Rzeczywiście jest to w pamięci historyków zajmujących się dziejami Kościoła postać wyjątkowa, między innymi jako no, jeden z pierwszych na tak szeroką skalę rozbudował to duszpasterstwo akademickie w Poznaniu i jeździł z młodzieżą na wędrówki i w ten sposób prowadził tą aktywną działalność duszpasterską. No a oczywiście w okresie stanu wojennego rzeczywiście to duszpasterstwo akademickie u dominikanów w Poznaniu stało się takim miejscem spotkań i miejscem bardzo żywego uczestnictwa w wszystkich tragicznych przeżyciach tego czasu. Przypomnę między innymi dramatyczną śmierć młodego chłopca Majchrzaka, który został pobity przez ZOMO i który zmarł. Jego zrozpaczona matka znalazła właśnie schronienie i duchową pociechę u ojca Honoriusza. To było bardzo bolesne jej doświadczenie, sądząc po zachowanych wspomnieniach, relacjach, między innymi właśnie ona sama tę relację składała. To ojciec Honoriusz wydobył ją z tego tragicznego położenia po śmierci syna. No i rzeczywiście sam ojciec Honoriusz zginął w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Jego mały Fiat 126P na prostej drodze uderzył w drzewo, w ciężko ranny ojciec Honoriusz trafił do szpitala i tam zmarł. Prowadzono śledztwo w sprawie okoliczności śmierci ojca Honoriusza. O ile wiem, zostało ono umorzone i to chyba nawet dwukrotnie. Niestety nie jesteśmy w stanie do dzisiejszego dnia ustalić tych okoliczności śmierci. W związku z tym każdy trop, każda tutaj informacja, nawet tak bardzo niepełna jak w przypadku tego, o czym pan mówił, może nas naprowadzić na jakieś pewniejsze ślady. Także bardzo bym prosił o tę relację. No a zachęcam Państwa wszystkich do lektury pracy wydanej w latach 90. ojcu Honoriuszu i właśnie wspomnienia ludzi, którzy z nim razem współpracowali i tworzyli DEA w Poznaniu. No, ja nie znam nazwiska tej osoby, o której pan mówił, że mu Kwaśniewski wręczał cokolwiek w 1985 roku. Prosiłbym też o jednoznaczne stwierdzenie, kto to był i czy jest. Jeśli pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu, to niewątpliwie pochylę się nad tym faktem i spróbuję z tego wyciągnąć jakieś wnioski, ale no, nie mam świadomości na dzień dzisiejszy, czy może to być pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Poznaniu. I oczywiście kończąc ten wątek, stan wojenny w Polsce to jeden z dramatyczniejszych okresów w historii Polski i bez wątpienia jest to okres wielkiego heroizmu w ludzi z ruchu Solidarności, w tym wielu, wielu kapłanów i to od południa po północ Polski. Wspominałem parę godzin, czy tam dwie godziny temu o tym, że w 2003 roku opublikowaliśmy między innymi takie świadectwa stanu wojennego. To są relacje ludzi, którzy, działaczy Solidarności, którzy 13 grudnia nie zostali aresztowani czy też internowani. Był to taki drugi szereg działaczy Solidarności, którzy zostali totalnie zaskoczeni w dwójnasób. To znaczy z jednej strony zaskoczeni stanem wojennym, z drugiej strony zaskoczeni tym, że nie ma przywódców i w związku z tym oni muszą podjąć decyzję, co robić. I otóż nie jest to, mam nadzieję, dla Państwa żadnym zaskoczeniem, że ci lokalni działacze Solidarności w sposób naturalny natychmiast zgłaszali się do zaufanego kapłana, do proboszcza, do kościoła i tam szukali pociechy, rady, informacji, to wszystko, co mogło spowodować podjęcie najsłuszniejszej decyzji w takiej dramatycznej, nagłej sytuacji. I rzeczywiście w sposób powszechny niewątpliwie reagowali kapłani bardzo pozytywnie na te wizyty, prośby o rady. Też doskonale wiadomo, że to nie tylko Komitet Prymasowski przy Piwnej został założony niemal natychmiast po wybuchu stanu wojennego, ale w ślad za tą decyzją prymasa i ustanowieniem Komitetu Prymasowskiego 17 grudnia 1981 roku w Warszawie, we wszystkich diecezjach i niemal we wszystkich parafiach powstawały takie punkty pomocy charytatywnej dla internowanych, dla później więzionych, dla rodzin internowanych. Wielu biskupów niemal natychmiast po ogłoszeniu stanu wojennego, a szczególnie po 15 grudnia, kiedy odbyła się nagle zwołana Rada Główna Episkopatu Polski, zaczęli docierać do internatów biskupi, potem wysyłani przez nich księża, i to była stała opieka duszpasterska, którą otoczono te wszystkie 50 internatów położonych na terenach całej w gruncie rzeczy Polski. No znowu można byłoby tutaj długo o tej aktywności duszpasterskiej kapłanów po 13 grudnia. Zachęcam bardzo i do lektury moich prac dotyczących relacji Państwo-Kościół i moich szanownych kolegów, przyjaciół, czy też ludzi po piórze, którzy zajmują się dziejami Kościoła, że przypomnę świetne pozycje książkowe, syntetyczne Antoniego Dudka i Ryszarda Gryza, czy też księdza Zygmunta Zielińskiego, wraz z tą moją syntezą dziejów Kościoła po wojnie. Myślę, że wszystkie one jakoś się uzupełniają i tworzą obraz relacji Państwo-Kościół po wojnie.
Panie profesorze, bardzo szybko upłynął czas naszego spotkania. Bardzo
tak,
cieszę się.
Gadułą,
cieszę się bardzo,
bo szybko mija.
Niezwykle interesujące spotkanie i myślę, że telefony byłyby do samego rana. Właściwie w tej chwili też wszystkie linie telefoniczne sygnalizują, że słuchacze pewnie chcieliby jeszcze rozmawiać, ale wierzę, że to nie ostatnie nasze spotkanie. I bardzo dziękujemy, że pan profesor zechciał dzisiaj przybyć i opowiedzieć nam o Biurze Edukacji Publicznej i o tym, czym się zajmuje, i dać właściwie taką próbkę przez swoje wypowiedzi, jak szeroki tu jest wachlarz zagadnień i problemów, nad którymi Zespół Historyków Instytutu Pamięci Narodowej pracuje.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, że w tak długiej godzinie, trwającej kilka godzin, byliśmy ze sobą razem. No i jeżeli mam słowa ojca Piotra rozumieć jako zaproszenie
oczywiście
na następne spotkanie, to oczywiście bardzo chętnie przyjmuję to zaproszenie i już się cieszę na następne godziny wspólne.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przypomnę, naszym gościem był pan profesor Jan Żaryn, historyk, nauczyciel, wykładowca akademicki, publicysta, działacz społeczny i obecnie dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Podaję szybciutko strony. W czwartym tomie liturgii godzin modlitwa na zakończenie dnia rozpoczyna się od strony 971, hymn Chryste, tyś dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia, a psalmy z po drugich niż porach niedzieli uroczystości, strona 978. Proszę kogoś ze słuchaczy o udział w modlitwie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zróbmy rachunek sumienia, przeprośmy Boga za wszystkie nasze zaniedbania i grzechy dzisiejszego dnia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach i w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, bo się własną krwią ich odkupi.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z siły myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, ani cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy, światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespa dole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Maria z Poznania.
Bóg zapłać z Bogiem.
Zapłać. Z Panem Bogiem.
Skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Ubolewanie, że do tej pory nie zostały wysłuchane głosy wzywające do natychmiastowego przerwania ognia w umęczonym regionie Bliskiego Wschodu, wyraził Ojciec Święty Benedykt XVI. Przemawiając przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo, papież ponownie wezwał do pilnego podjęcia wysiłków służących budowaniu tam sprawiedliwego i trwałego pokoju. Po polsku Ojciec Święty Benedykt XVI. Powiedział:
Czy wspominamy przemienienie pańskie? Wielbimy Chrystusa, który objawił się w postaci Bożej i z wiarą przyjmujemy wezwanie Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Niech Bóg wam błogosławi.
Wiadomości z kraju. Na placu Męczenników Warszawskiej Woli przy Kościele Redemptorystów poświęcono dziś tablicę upamiętniającą jedną z tysięcy rodzin zamordowanych na Woli podczas Powstania Warszawskiego. Tablicę odsłoniła córka zamordowanej pani Wanda podczas uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Klemensa Hofbauera. Tablicę poświęcił wikariusz prowincjała Redemptorystów ojciec Sylwester Cabała, który też przewodniczył mszy świętej. W Eucharystii uczestniczyli też m.in. minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michał Kazimierz Ujazdowski, Hanna Wójkowska, doradca premiera do spraw rodziny, profesor Bogdan Chazan i licznie zgromadzeni wierni. Byli żołnierze świętokrzyskich formacji Armii Krajowej, poczty sztandarowe, rodziny kombatantów i mieszkańcy Kielc uczcili 61. rocznicę rozbicia przez partyzantów miejscowego więzienia. Podczas dziękczynnej mszy świętej celebrowanej w kieleckiej katedrze w intencji oswobodzicieli więźniów UB i NKWD modlono się, aby przyszłe pokolenia pamiętały, że obrońcy niepodległości ojczyzny tworzyli oblicze ziemi świętokrzyskiej. Pod hasłem Wstańcie i chodźcie wyruszyła rano sprzed kościoła ojców Paulinów pod wezwaniem Świętego Ducha w Warszawie w strugach ulewnego deszczu 295. warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Pątnicy mają do przejścia ponad 240 kilometrów. Wędrować będą 9 dni. Wymarsz ponad 4000 pielgrzymów poprzedziła msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempa. Dziękczynienie za pielgrzymkę Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski oraz modlitwa za Kościół to główne intencje 26. pieszej pielgrzymki krakowskiej, która rano wyruszyła ze Wzgórza Wawelskiego na Jasną Górę. Dziś, gdy przeciwnicy Kościoła podnoszą zarzuty wobec jego pasterzy, idziemy do Pani Jasnogórskiej, by potwierdzić nasze pragnienie, naszą ufność w Kościół, nasze pragnienie bycia w Kościele, mówił podczas porannej mszy świętej na Wawelu ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz do ponad 8000 pątników. Kilka tysięcy wiernych z archidiecezji katowickiej doszło dziś po 4 dniach marszu na Jasną Górę. Mszy świętej na szczycie przewodniczył ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. W tym roku pątnicy dziękowali Bogu za powrót księży biskupów katowickich z wygnania, który miał miejsce w 1956 roku. 450 osób wyruszyło rano z Krakowa do Kielc szlakiem pierwszej kompanii kadrowej strzelców Józefa Piłsudskiego. 92 lata temu był to marsz po niepodległość. Dziś, jak mówią organizatorzy, to przede wszystkim lekcja patriotyzmu i historii. Marsz odbywa się po raz 26 po wojnie. Honorowy patronat nad nim objęli prezydent Lech Kaczyński i ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Grupa 200 młodych białoruskich studentów usuniętych z uczelni w swoim kraju z powodów politycznych odwiedziła Poznań. Białorusini przygotowują się do rozpoczęcia studiów na polskich uczelniach. Nauka będzie finansowana z rządowego programu stypendialnego imienia Konstantego Kalinowskiego. Bojówki Hezbollahu przypuściły dzisiaj intensywny atak rakietowy na północny Izrael, zabijając 11 ludzi. W następstwie izraelskich nalotów na południu Libanu zginęło 17 osób. Rada Bezpieczeństwa ONZ rozpoczęła w sobotę wieczorem konsultacje w sprawie tekstu projektu libańskiej rezolucji, uzgodnionego tego dnia przez USA i Francję. Dzisiaj trwały rozmowy telefoniczne przywódców świata na temat sytuacji w Libanie. Dyplomaci sugerowali, że głosowanie nad rezolucją może się odbyć w poniedziałek lub we wtorek. Amerykańska sekretarz stanu USA Condoleezza Rice oświadczyła, że szybkie uchwalenie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji otworzy drogę do wstrzymania działań bojowych na południu tego kraju. Zastrzegła jednak, że rezolucja nie spowoduje natychmiastowego wstrzymania wszystkich aktów przemocy. Tymczasem tysiące ludzi przemaszerowało przez Brukselę w proteście przeciwko izraelskiej operacji wojskowej przeciw Hezbollahowi w Libanie, skandując antyizraelskie i antyamerykańskie hasła i domagając się natychmiastowego przerwania walk. Także setki Indonezyjczyków protestowały przeciwko izraelskim atakom na Liban. Demonstracje odbyły się w co najmniej 3 miastach kraju. Władze w Dżakarcie zarzucają Izraelowi łamanie prawa międzynarodowego i wezwały do natychmiastowego zawieszenia broni. Około 45 tysięcy ludzi z całego świata zebrało się w Hiroszimie, by upamiętnić ofiary zrzucenia przez Amerykanów bomby atomowej na to miasto. Do dziś nie wiadomo, ile ofiar śmiertelnych pociągnął za sobą pierwszy w dziejach atak nuklearny. Najnowsze japońskie szacunki mówią, że sam wybuch i skutki promieniowania spowodowały do końca roku 1945 zgon 140 tysięcy mieszkańców Hiroszymy. Choroba promienna do dziś zbiera żniwo. W tym roku lista zmarłych zbliża się do 250 tysięcy. 3 dni później druga bomba atomowa spadła na Nagasaki. Bilans ofiar to 70 tysięcy zabitych i zmarłych do końca roku. Co najmniej 129 osób zginęło, a wiele domów zostało zniszczonych we wschodniej Etiopii w następstwie powodzi wywołanej ulewnymi deszczami. W ubiegłym roku w następstwie powodzi w tym samym regionie zginęło co najmniej 200 osób. Wielka Brytania wprowadzi w przyszłym roku opłaty za korzystanie z dróg, by zmniejszyć ich zatłoczenie i zapewnić fundusze na modernizację transportu publicznego, donosi dzisiejsza prasa. Z wydarzeniami dnia zapoznała Państwa Małgorzata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Finał w prokuraturze. Instytut Pamięci Narodowej podejmie próbę odzyskania z niemieckich archiwów akt spraw dotyczących zbrodni popełnionych w Polsce przez III Rzeszę. Proceder wysyłki narodowych archiwów trwał od wczesnych lat 60. aż do końca lat 90., a zachodzi podejrzenie, że jeszcze w 2001 roku, już po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej, przesłano do Ludwigsburga kolejną partię dokumentów. Dowiadujemy się, że bezcenne, oryginalne dokumenty na temat zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce przez ponad 40 lat płynęły sobie za granicę i to za sprawą tych, którzy ich mieli strzec. Stoimy w obliczu nasilających się roszczeń niemieckich i żydowskich. Co przedstawimy w trybunałach, gdy dowodów niemieckich zbrodni na polskich obywatelach, Polakach i Żydach sami się pozbyliśmy? To śledztwo będzie szczególnym sprawdzianem dla rządzącej koalicji, zwłaszcza, że w sprawę uwikłani są wysocy urzędnicy nadal piastujący funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pływackie Mistrzostwa Europy. Nasi reprezentanci zdobyli 8 medali, 5 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy. Bohaterami ostatnich 2 dni zmagań w Budapeszcie byli Otylia Jędrzejczak i Bartosz Kizierowski. Relacje jutro w naszym dzienniku. W wielkim stylu Robert Kubica zadebiutował dzisiaj w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Polak zajął 7 miejsce w Grand Prix Węgier, co dało mu pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji mistrzostw. Gross konsekwentnie milczy o 2 bardzo wstydliwych kolaboracjach, w których uczestniczyły niektóre środowiska żydowskie. Z Sowietami i Niemcami. 4. część opracowania profesora Jerzego Roberta Nowaka. Niewiniątka z Judenratów. Jutro w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Yes.